Jaki jest Bóg?
Chciałbym dzisiaj o tym z wami pomówić, czy rozważać ten temat. Może nie, może by się w Biblii znalazły lepsze teksty niż ostatni rozdział Księgi Amosa, które mogłyby może lepiej opisać to, jaki jest Bóg. Natomiast my dzisiaj kończymy przyglądanie się czy rozważanie tej księgi. I chciałbym właśnie pod takim kątem, byśmy spojrzeli na to, jakiego Boga prezentuje nam Amos. Czy czego się dowiadujemy o Bogu, w imieniu którego Amos zwiastował. Bo to, jaki jest Bóg, jaki on ma charakter, my nosimy w głowie. My gdzieś tam budujemy na przestrzeni lat to, co o Bogu myślimy. To też sprawia, że pewnych rzeczy się od Boga spodziewamy. To też sprawia, że postrzegamy Go w pewnych takich konkretnych kategoriach. I czasami się może zdarzyć, że to, co jest napisane w Piśmie Świętym, albo to, co się wydarzyć może w życiu, w okolicznościach życia, jakoś nie pasuje z tym, co my myślimy o Bogu, jaki Bóg jest. No bo jawi nam się to może jako sprzeczność, że skoro Bóg jest dobry, no to dlaczego pozwolił, żeby się stało zło? Prawda? I w taki sposób gdzieś tam zadajemy sobie pytanie, z czego to wynikać może, dlaczego tak. I ten rozdział tutaj, kiedy zaczniemy zaraz omawiać, musimy dodać, że jedną z takich podstawowych, nie wiem czy właściwe słowo, aksjomatów chrześcijaństwa jest to, że Bóg jest dobry. To jest taki, niektórzy teolodzy mówią, taki zawias, na którym opiera się, czy na którym jest zawieszone chrześcijaństwo, że Bóg nie czyni tego, co jest złe moralnie, nie czyni tego, co jest złe, bo On jest dobry. I natomiast kiedy czytamy początek tej księgi, początek tego rozdziału 9 Księgi Amosa, to czytamy tutaj zdumiewające słowa, które wskazują na to, że Bóg jest tym podmiotem działającym, który będzie ścigał tych, którzy będą chcieli przed Nim uciec. Nie tylko będzie ich ścigał, ale będzie ich zabijał mieczem. Nie tylko będzie ich zabijał mieczem, ale będzie wysyłał węża, żeby ich gryzł. Że jak gdyby udało im się spotkać, gdyby udało im się schować gdzieś tam w ciemnościach morza, nawet w Szeolu ich odnajdzie. Jeżeli, popatrzmy tutaj na te słowa. Widziałem Pana, który stanął nad ołtarzem i powiedział: uderz w głowicę kolumny, niech zadrżą wiązania dachu i niech spadną na głowy wszystkich. Tych zaś, którzy przeżyją, zabije mieczem. Nie ujdzie nikt, choćby chciał uciec i nie ratuje się żaden, choćby chciał ocaleć. Choćby przedarli się do Szeolu, to moja ręka wyciągnie ich stamtąd i choćby się wspięli na niebiosa, to strącę ich stamtąd. Jeśli schroniliby się na szczycie Karmelu, to wyśledzę ich tam i schwytam. Jeśli ukryliby się przed moimi oczami na dnie morza i tam rozkażę wężowi, będzie ich kąsał. Jeśli poszliby do niewoli, prowadzeni przez swoich nieprzyjaciół, to tam nakażę mieczowi, by ich pozabijał. Spojrzę na nich, by zesłać nieszczęście, a nie dobro. Dramatyczny obraz, dramatyczne słowa, okrutne można by powiedzieć, jeżeli chodzi, bo popatrzcie na te zaimki same, które tutaj mówią. Kto działa? Ja. Tak? To Bóg, Amos mówi w imieniu Boga, że ja pójdę, ja ten miecz poślę, ja sprawię, znajdę ich tam, schwytam, wyśledzę, nakażę mieczowi, by ich pozabijał i ześlę im nieszczęście. I zwróćcie uwagę na ten kontrast ja i oni. Ja i oni. Oni zostaną. Oni się, choćby się wspięli na niebiosa, strącę ich stamtąd. Oni, chociażby się schowali w Szeolu, znajdę ich i tak dalej. To jest obraz Boga, który każe Boga, który śledzi, który jest Bogiem, który im wymierzy sprawiedliwość i nie mają ucieczki. Te pierwsze słowa tutaj są też takie bardzo wstrząsające, dlatego że może w jakiś sposób kojarzą nam się z Samsonem, który kiedy były jego ostatnie chwile, poruszył świątynią Filistynów i wtedy ponad 3000 ludzi zginęło w momencie, kiedy się zawaliła ta świątynia. Ale tutaj mamy Boga, który mówi o świątyni, którą ktoś ma uderzyć, to tak jakby Bóg mówił do Amosa, uderz w głowicę kolumny, niech zadrżą wiązania dachu i niech spadną na głowy wszystkich. Tak jakby Bóg mówi, że swoją własną świątynię zniszczy i swój własny lud zniszczy. I teraz jeżeli pamiętamy, bo patrzymy na to z tej perspektywy już kilkunastu setek lat, prawda, które nas dzielą od wydarzeń, które opisuje Amos, 27 wieków, to jest 27 setek lat, to widzimy, że rzeczywiście świątynia, którą zbudował Salomon, została zniszczona. Że naród, który był potężnym królestwem, poszedł w niewolę i stracił swoją nie tylko niepodległość, ale po prostu przestał istnieć jako naród, stał się na powrót narodem rozproszonym i w obcych krajach zniewolonym wręcz. I popatrzmy na to, że ten Bóg, o którym powiedziałem, że chrześcijaństwo mówi, jeżeli jest jedna niezmienna i ważna prawda o Bogu, że jest dobry, w taki sposób traktuje swój lud. Ten lud, który wyszedł z Egiptu, którego on wyprowadził z Egiptu wielką mocą i prowadził przez pustynię i wprowadził do ziemi Kanaanu, okazał się, że teraz jest traktowany jako jego wrogowie, jako jego przeciwnicy. Dlaczego dobry Bóg zsyła śmierć i nieszczęście na swój lud? Do tej pory czytaliśmy to wszystko, co Amos mówił, co zapowiadał, co ten naród izraelski robił i czego nie robił, a co powinien był robić. Przeczytaliśmy o ich niegodziwości względem tego, jak traktowali biednych, ubogich. Czytaliśmy o tym, jak kłamali, oszukiwali ludzi, którzy kupowali ziarno. Czytaliśmy o tym, jak mieli swój takie, swoją taką radość w wystawnym ucztowaniu, w bogactwie, w wylegiwaniu się na łożach z Hebanu, z kości słoniowej. Czytaliśmy o tym, jak powierzchowne i nieprawdziwe były ich święta, ich składania ofiar. Czytaliśmy o tym, jak w końcu czcili cielce postawione w Betel i w Dan i w innych miejscach. Czytaliśmy o tym, jak nie słuchali przykazań Pana. I teraz, kiedy stawiamy to pytanie, dlaczego dobry Bóg zsyła śmierć i nieszczęście na swój lud, to odpowiedź jest taka, dlatego że jest dobry i nie może znieść zła, nieposłuszeństwa, niewdzięczności, nieprawości moralnej, bałwochwalstwa tego ludu, który miał być jego ludem. Bo ten, kto jest sprawiedliwy, nie pozwala na niesprawiedliwość. Ten, kto jest dobry, nie pozwala na zło. Ten, kto jest święty, nie pozwala na skażenie. Taki przykład. Z dzisiejszych wydarzeń, znaczy z wydarzeń z tego tygodnia. Człowiek, który jest niesprawiedliwy, gdy widzi człowieka w potrzebie, bije go łomem, zdziera z niego odzież i okrada go ze wszystkiego, co ten człowiek posiada. Nie tylko nie pomaga, nie tylko jest obojętny. Tak zrobili Polacy kochajnówki wobec trzech imigrantów, których spotkali. Irakijczyka, Syryjczyka i jeszcze jakąś kobietę, chyba też z Syrii. Ponoć prosili ich o wodę, a ci Polacy ich zbili i okradli. Jednego człowieka przewieziono do szpitala w ciężkim stanie. I teraz, kiedy patrzymy na to wydarzenie, to w niektórych ludziach jest takie, że co się stało? Może to i dobrze się stało, może nie powinni byli przekraczać granicy w taki sposób niezgodny z prawem, mają na co zasłużyli. A niektórzy mówią, to niegodziwość, to bezprawie, to niesprawiedliwość, tak nie wolno. I się oburzają. Policja, prawo ścigało tych Polaków. I teraz zauważcie, że jeżeli człowiek prawy, dobry, nie reaguje na zło i na nieprawość, to nie jest prawy i dobry. Bo powinien zareagować oburzeniem, powinien zareagować czymś, co da wyraz temu, że nie zgadza się na tego rodzaju nieprawość, na tego rodzaju zło, na tego rodzaju krzywdę. Są ludzie, którzy protestują przeciwko takiemu zachowaniu i domagają się, by oprawcom została wymierzona właśnie sprawiedliwość. I teraz Bóg wymierza swemu ludowi sprawiedliwość, bo już nie może dalej znosić jego nieprawości. Właśnie dlatego, że jest sprawiedliwy i dobry. Taki ma charakter i to wynika z tego, jaki jest. Zauważcie, że to nie jest tak, że jestem adwokatem Boga. Bóg nie potrzebuje takiego adwokata jak ja. Ja jedyne powtarzam to, co w samym Piśmie jest powiedziane, co ci Izraelici za czasów Amosa już mogli przeczytać w psalmach Dawida albo w pismach Mojżesza. Czytamy tak, na przykład psalm 25:8. Tych wersetów jest bardzo dużo i każdy może znaleźć, jeżeli będzie chciał. Pan jest dobry, On jest sprawiedliwy, uczy grzesznych ludzi, jak układać życie. Psalm 25:8. Na przykład z tego rozdziału 32, którego slajd był na początku nabożeństwa, z 5 Księgi Mojżeszowej, 4 werset. On jest skałą, jego dzieła są doskonałe, a wszystkie jego drogi są prawe. Bóg jest wierny, nie ma w nim nieprawości, on jest sprawiedliwy i prawy. Nie ma takiego miejsca, do którego grzesznik w swojej arogancji mógłby uciec i ukryć się przed Bogiem i mieć poczucie bezpieczeństwa, że tam go Bóg nie dosięgnie. Ale paradoksalnie zauważcie, że te 4 wersety pokazują nam coś takiego, że jeżeli Bóg jest po twojej stronie, po mojej stronie, to nie ma takiej sytuacji w życiu, w której Bóg nie mógłby do ciebie dotrzeć. Że nie ma takiej sytuacji w życiu, w której byś się zgubił dla Boga. Zapodział. Bo jeżeli byś się zgubił na szczytach Karmelu albo w którejś z tysiąca jaskiń, które tam są, to On cię tam znajdzie, jeżeli do Niego zawołasz. Jeżeli w Nim położysz swoją ufność. Jeżeli myślisz, że jesteś tak daleko, w takiej sytuacji dramatycznej, że pozostawiony samemu sobie, to Bóg dokładnie widzi tę sytuację twoją, w jakiej jesteś. Głębia, wysokość, zostanie w miejscu, ucieczka. Wszędzie Bóg jest w stanie znaleźć człowieka. Zarówno tego, którego postanowił karać za jego grzech, jego odstępstwo, jak i tego, którego postanowił ratować. Bóg jest stworzycielem. Zobaczcie, że to, co następuje po tych 4 wersetach w tym rozdziale, 5 i 6 werset, to to czytamy tak: oto Pan Bóg zastępów dotyka ziemi, a ona drży i okrywają się żałobą wszyscy jej mieszkańcy. Podnosi się jak Nil i opada jak Nil w Egipcie. Ten, który zbudował w niebie swoje mieszkanie, a sklepienie oparł o ziemię, przyzywa wody morskie i rozlewa je na powierzchni ziemi. Pan jest jego imię. Te dwa wersety są nieco takim powtórzeniem, bo to już nie pierwszy raz Amos mówi o Bogu, który jest stworzycielem i że nikt nie może być porównany z Nim. W 4 rozdziale czytaliśmy, w 13 wersecie, otóż, gdyż oto On jest tym, który kształtuje góry, stwarza wiatr, objawia człowiekowi, jaki jest Jego plan, potrafi poranek zamienić w mrok, na wyniosłościach ziemi postawić krok, a Jego imię brzmi Jahwe, Bóg zastępów. I 8 werset z 5 rozdziału. Oto On stworzył Plejady i Oriona, przemienia mrok w poranek, a dzień przemienia w ciemność. Wzywa wody morskie i rozlewa je na powierzchni ziemi. Pan jest Jego imię. On ma w zasięgu swoim to, co stworzył. Może do tego dotrzeć. Izraelici zlekceważyli Boga. Zlekceważyli Jego wielkość, zlekceważyli Jego majestat, zlekceważyli Jego prawo. I zauważcie, że nie było to jednorazowe. Bo w samej księdze Amosa czytamy, czyż Bóg nie powie najpierw prorokowi tego, co zamierza uczynić. Tak, powie prorokowi. I przez proroka Bóg przemawiał do tego narodu, co zamierza uczynić. Przez proroków, wielu proroków przemawiał do tego narodu, żeby ten naród do niego zawrócił. To nie przyniosło efektu. Ten naród dalej trwał w takim odstępstwie swojej takiej krnąbrności. I w związku z tym spotkało go to, co Bóg zapowiedział, że go spotka. Czy Bóg okazał się niesprawiedliwy w tym? Za mało dobry? Za mało miłosierny? Za mało łaskawy? Czy się okazał okrutny? Jego naród, kiedy czytamy następne wersety, można mieć takie poczucie, że Izraelici stali się dla Boga takim narodem, jakim były inne narody. Oczywiście widzimy tutaj, że Bóg rządzi wszystkimi narodami, nie tylko Izraelem, bo jest Bogiem całej ziemi. Tak jak pierwszy rozdział zapowiadał sądy nad tymi okolicznymi narodami, które żyły wokół Izraela, tak tutaj mamy tylko wymienionych Kuszytów, mamy mowę o Filistynach i o Aramejczykach, czyli mieszkańcach Syrii, którzy mieszkają koło Damaszku. Ale mowa jest w takich kategoriach, zauważcie, że jest jakby porównanie. Czy nie jesteście dla mnie jak Kuszyci, wy synowie Izraela, wyrocznia Pana? Czy nie wyprowadziłem Izraela z ziemi egipskiej, podobnie jak Filistynów z Kaftor i Aramejczyków z Kir? Oto oczy Pana, Boga, patrzą na to grzeszne królestwo. Zgładzę je z powierzchni ziemi, lecz nie wygubię doszczętnie domu Jakuba. Wyrocznia Pana. Tak jak Filistyni otrzymali od Boga teren, na którym żyli w czasach Amosa, bo to nie był ich rdzenny teren. Oni przybyli z wybrzeży Kaftoru, prawdopodobnie południowa część Azji Mniejszej, ta południowa część dzisiejszej Turcji, i osiedlili się tam na brzegu Morza Śródziemnego, granicząc wtedy właśnie z Kananem. Aramejczycy, Syryjczycy właśnie przybyli z Kir. Nie tylko Izraelici dostali tak jakby ziemię od Boga, ale inne narody też dostały ziemię od Boga, bo On jest Bogiem, który rządzi, Bogiem, który suwerennie panuje nad wszystkim. I człowiek naprawdę mocno błądzi, jeżeli tego nie dostrzega, że Pan Bóg panuje. Jego wola się wypełnia. Jego wola, bo nie ma nikogo innego poza Nim. I jeżeli odważa się taki człowiek w swoim rozumieniu sprzeciwić się Bogu, nie słuchać Jego słów, nie reagować na Jego wezwania, to nie ma na kogo zrzucić winy za to, co go spotyka, tylko na siebie. Ciekawe jest tutaj to określenie, też dosyć smutne, dlatego że w 8 wersecie czytamy: oto oczy Pana Boga patrzą na to grzeszne królestwo. Oto oczy Pana Boga patrzą na to grzeszne królestwo. Północne, południowe. Dzisiaj wiemy, że i północne, i południowe spotkało to samo. Ale zapowiedź, którą Amos tutaj mówi, ona niesie trochę nadziei. Ona niesie nadzieję, że nie wszyscy zostaną zniszczeni. Zobaczcie, w tym miejscu chciałbym zwrócić uwagę właśnie na ten rozdział z 5 Księgi Mojżeszowej, 32 rozdział. Zachęcam was, jeśli macie Pismo Święte, otwórzcie ten rozdział. Popatrzcie, co tam jest napisane. Tam jest modlitwa, nawet nie modlitwa, to są słowa, można powiedzieć nawet pieśń Mojżesza, która jest skierowana do narodu izraelskiego, zanim oni weszli do ziemi Kanaan. I kiedy Mojżesz tutaj zaczyna tę pieśń, mówi o tym, by uznać wielkość Boga. Mówi o tym, że Bóg jest tym, który wyprowadził ich z niewoli egipskiej, że troszczył się o nich, że zapewniał im wszystko, co im potrzeba, że otaczał troską, pouczał, że tłustym mlekiem krów, mlekiem owiec ich karmił, tłuszczem baranków, 14 werset, z najlepszą pszenicą, piłeś wino z krwi winogron. I 15 werset się zaczyna, kiedy są słowa takie: utył jeszurun i wierzga, utyłeś, zgrubiałeś i spasłeś się, porzucił Boga, który go stworzył i znieważył skałę swego zbawienia. Pobudzili jego zazdrość obcymi bogami i gniewali go obrzydliwościami. Składali ofiary demonom zamiast Bogu, bogom, których nie znali, nowym, niedawno przybyłym, których nie znali wasi przodkowie. Zapomniałeś o skale, która cię zrodziła, zapomniałeś o Bogu, który dał ci życie. Pan to ujrzał i wzgardził, zagniewany na swych synów i córki, i powiedział: zakryję przed nimi moje oblicze. Zobaczę, jaki będzie ich koniec, gdyż są pokoleniem przewrotnym, dziećmi, którym brak wierności. Oni pobudzili mnie do zazdrości nie Bogiem, rozgniewali mnie swymi marnościami. Ja także pobudzę ich do zazdrości nie ludem, rozgniewam ich narodem nierozumnym. Gdyż zapalił się ogień mego gniewu i płonie aż do dna Szeolu. I zwalę na nich nieszczęścia, wypuszczę na nich moje strzały. I to, co chciałem tutaj powiedzieć, w 26 wersecie: wygubię ich i wytracę ludzi pamięć o nich, lecz nie lękałem się przewrotności wroga, by nie wypaczyli tego ich ciemiężcy i nie mówili: nasze ręce są górą i nie Pan to wszystko uczynił. Bóg mógłby zniszczyć swój naród z powodu jego niewierności, ale nawet w tym momencie, kiedy Amos mówi do tego narodu, znajdują się tam ludzie, którzy ubolewają z powodu niewierności innych ludzi, z powodu ich niegodziwości, z powodu ich bałwochwalstwa. I tych ludzi Bóg nie wygubi. I zapowiada to przez Amosa. Zapowiada, że kiedy czytamy: bo oto ja każę przesiać dom Izraela jakby sitem, którym będą wszystkie narody, ale ziarno nie upadnie na ziemię. Sitem, przetakiem, wyjadłem, cokolwiek te słowa dzisiaj dla nas oznaczają, to, że będzie oddzielone to, co jest ziarnem, od tego, co ziarnem nie jest. I że ci, którzy są ziarnem, to ziarno nie upadnie na ziemię. To znaczy, że Bóg nie potraktuje tak samo tych niegodnych, nieposłusznych, bałwochwalców, niegodziwców, wyzyskiwaczy, kłamców i oszczerców, jak tych, którzy ubolewają nad tym, że takie rzeczy się dzieją. Tak samo było zresztą z Sodomą i Gomorą, kiedy Kiedy Abraham się modlił, 18 rozdział Księgi Rodzaju, to modlił się takimi słowami: nie dopuść do tego, aby tak się stało, aby zginął sprawiedliwy z bezbożnym i aby sprawiedliwy był jak bezbożny. Nie dopuść do tego, czyż sędzia całej ziemi mógłby postąpić niesprawiedliwie? No właśnie, sędzia całej ziemi nie postępuje niesprawiedliwie. I nawet jedno ziarno nie upadnie na ziemię. Nawet jedno ziarno nie upadnie na ziemię. I teraz, kiedy czytamy dalej, to czytamy, że od miecza zginą wszyscy grzesznicy mojego ludu. 10 werset. Którzy mówią: nie dotknie, nie spotka nas to nieszczęście. Ludzie, którzy uważali, że Bóg nie dopuści do tego, by jego naród został wzięty w niewolę. Ludzie, którzy żyjąc bezbożnie, uważali, że nic im nie grozi. Tutaj Amos zapowiada, że ich dotknie to, co myślą, że ich nie dotknie. Ale dotknie to ich z powodu tego, że Bóg zaprowadzi swoją sprawiedliwość. No i teraz ta ostatnia część Księgi Amosa od wersetu 11 do 15, kiedy czytamy tutaj o tym, że przyjdzie dzień, przyjdzie taki moment w historii, kiedy odmieni się los Jakuba. Że czytamy tak: w tym dniu podniosę zniszczony szałas Dawida i naprawię jego pęknięcia. Podniosę go z ruin i odbuduję jak za dawnych dni. I zwróćcie uwagę znowu na zaimki. Tutaj znowu mamy Boga, który działa. Tu jest ja. Prawda? W tym dniu ja podniosę zniszczony szałas Dawida i naprawię ja jego pęknięcia. Podniosę go z ruin ja. I odbuduję ja. Po raz kolejny. To jest Bóg, który będzie działał. To jest Bóg, który zapowiada, co On zrobi. Prawda? W tym momencie, w poprzednich wersetach mamy obraz narodu, który jest zniszczony. Grzesznicy tego narodu są zniszczeni. Świątynia jest zburzona. A tutaj mamy zapowiedź tego, że ten naród zostanie odbudowany. Że ten naród z powrotem będzie cieszył się Bożym błogosławieństwem. I kiedy można by tak sobie zadać pytanie, no ale no jak to? To jak to się stanie? No właśnie, jak to się stanie? Wszystkie ludzkie decyzje, wszystkie decyzje narodu, wszystkie wojny, wszystkie pokoje, wszystkie traktaty, wszystkie nieszczęścia, huragany, burze, wichury, trzęsienia ziemi doprowadzą do tego, że nadejdzie dzień, że zniszczony szałas Dawida zostanie naprawiony. Że ten naród z powrotem zaistnieje. Że ten naród zostanie podniesiony z ruin i będzie jak za dawnych dni. Nie dlatego, że ten naród się zjednoczy, umocni, ten naród podejmie jakąś rewolucję czy cokolwiek, tylko dlatego, że Pan Bóg to zrobi. Że Pan Bóg to zrobi. I widzimy tutaj znowu Boga, który działa w historii narodu po to, żeby tym razem budować, po to, żeby odbudować, po to, żeby przywieźć błogosławieństwo. I kiedy czytamy tak: podniosę go z ruin, odbuduję jak za dawnych dni, będą panowali nad resztą Edomu, nad wszystkimi narodami, nad którymi wzywano mojego imienia. Wyrocznia Pana, który to czyni. Zwróćcie uwagę to słowo: wyrocznia Pana, który to czyni. Nie dlatego, że oni to potrafią sami zrobić, nie dlatego, że w jakiś sposób się zasłużyli, ale dlatego, że Pan Bóg tak postanowił. Tak to zrobi. I znowu powracamy do tego, że Bóg w swojej suwerenności, w swojej takiej niezależności tego, co sam, czynienia tego, co sam postanowił, jest Bogiem, który postanowił odbudować szałas Dawida. I zapowiada, że nadejdzie dzień, kiedy oracz spotka się ze żniwiarzem. Chcielibyśmy my coś takiego, że jeden zbiera po prostu plony, a drugi orze po to, żeby zasiać ziarno, prawda? Że te zbiór i żniwo, te sianie i żniwo jakby nie kończą się w ciągu roku, a tłoczący winogrona z siejącym ziarno. Góry będą ociekały moszczem i będzie spływać po wszystkich pagórkach. Wtedy odmienię los mojego ludu Izraela, odbuduję spustoszone miasta i je zasiedlą. Zwróćcie uwagę, tutaj znowu jest oni. I teraz ci oni to są ci, którzy będą doświadczać Jego błogosławieństwa, Jego troski, odmiany losu. Zasadzą winnice, będą pili z nich wino, założą ogrody, będą jedli z nich owoce, osadzę ich na ich ziemi, nie zostaną nigdy wyrwani z ziemi, którą im dałem, mówi Pan, Twój Bóg. Jeżeli chcemy, możemy to odnieść do sytuacji politycznej Izraela dzisiaj, kiedy oni są potęgą militarną w swoim rejonie i nie tylko. Ale ja chciałbym, byśmy zobaczyli na to, że w swojej łasce i miłosierdziu Bóg potrafi odbudować największą ruinę. Potrafi odmienić los, potrafi tę potarganą chatkę czy szałas człowieka podnieść z ruin. Bo pomyślmy o sobie. Moją wiarę, moją nadzieję, moje wszystkie przeżycia, które mam, moje zwątpienia, moje rozczarowania mogłyby równie dobrze być tą zniszczoną chatką Dawida. I Bóg jest tym, który ma moc to odbudować. I kiedy On zechce to odbudować, to zostanie odbudowane. To zostanie naprawione. To zostanie przywrócone do dawnej świetności. To znowu będzie możliwe doświadczanie błogosławieństwa. Znowu będzie możliwa radość. Znowu będzie możliwe te wszystkie dobre, pozytywne przeżycia, których człowiek pragnie. Ale czasami ciężko jest nam wierzyć, że Bóg to zrobi. W momencie, kiedy dane jest nam przechodzić przez trudne sytuacje, w momencie, kiedy nie widać tego, co jest w przyszłości, a jedyne, co człowiek ma, to obietnice. Obietnice, która wydaje się taka odległa, taka tak daleko odległa, że taka nierealna, ale ona jest prawdziwą obietnicą prawdziwego Boga, obietnicą Boga, który ma wszelką moc na niebie i na ziemi, która jest potrzebna, by odmienić los człowieka. I zauważcie, że w taki sposób, może niespotykany, ale w Księdze Amosa, w tym rozdziale nawet, możemy spotkać się z Bogiem, który jest sprawiedliwy, jest dobry, jest suwerenny, jest święty, jest Bogiem, który karze grzech, ale nie niszczy całkowicie, który gdzieś tam chce odbudowy tego, co zniszczone. Nie domaga się od człowieka całkowitego rozliczenia się z nim. I tak naprawdę największy tego wydźwięk, największy tego pokaz czy dowód to Bóg dał w Jezusie Chrystusie. W Jezusie Chrystusie, kiedy Jego Syn stał się człowiekiem, kiedy Jego Syn pozwolił, żeby Jego stworzenie Go znieważyło, zhańbiło, okrutnie potraktował, doprowadziło do śmierci krzyżowej po to, żeby to stworzenie odkupić. I Bóg swojej suwerenności stwierdził, że nie zniszczy całej ziemi, bo tak jak powiedział po potopie, kładę mój łuk i tylko zechciał zbawić tych, którzy uwierzą w Jego Syna. Zbawić. I dzisiaj my opowiadamy Ewangelię, właśnie opowiadamy o Bogu, który w swym sercu zdecydował, że zechce zbawić ludzi. Tych, którzy uwierzą w Jego Syna. Że nie będzie niszczył wszystkich od razu, czego może takim obrazem był ten pierwszy potop, ale będzie Bogiem, który będzie zbawiał. Także powracając do tego pytania, jakiego, kiedy słyszę pytanie, jaki jest Twój Bóg, to jaki jest Twój Bóg, w którego wierzysz? Jakiego Boga znasz? Co o Nim myślisz? Jaki On jest? Jak Ty się do Niego odnosisz? Jak traktujesz Jego słowa? Jak traktujesz to, co On mówi, to, co On zrobił? Jak traktujesz Jego obietnice, Jego nakazy, zakazy? Niech każdy z nas dzisiaj odpowie sobie na to pytanie. Myślę, że Amos, tak jak i inni prorocy, są nam pomocą do tego, by lepiej zrozumieć Boga, by lepiej zrozumieć to, jakim On jest. Postańmy teraz, by się modlić.